Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
A dziś pytamy, proszę Państwa, o dekomunizację nazw ulic w naszym regionie. Z nami są w studio pani Barbara Białkowska, zastępca burmistrza Solca Kujawskiego. Witam panią.
Dzień dobry państwu.
Pan Janusz Czwojda, radny Rady Miasta Bydgoszczy i szef zespołu do spraw nazewnictwa miejskiego.
Kłaniam się.
Pan Karol Maria Wojtasik, radny Rady Miasta Torunia i też z zespołu do spraw nazewnictwa, prawda? Panie radny.
Tak, zgadza się. Dzień dobry.
Witam. Oraz dr Marek Szymaniak, Instytut Pamięci Narodowej w Bydgoszczy.
Dzień dobry
witam
państwu.
Witam pana. Żaneta Walentyn, witam państwa, naszych słuchaczy. Kontrowersje spore wywołuje właśnie ta ustawa, zwłaszcza wśród mieszkańców. Mówię o ustawie dekomunizacji, która jednak przewiduje, a wręcz nakazuje zmianę niektórych nazw ulic, tych propagujących totalitarny ustrój. I tam w ustawie jest wymienione, to są patroni ulic, jakieś osoby, które związane były z ruchem komunistycznym. To również są daty. Ustawa dość szczegółowo wymienia, co należałoby zmienić, aczkolwiek nazwy ulic konkretne, trudno, żeby ustawa przewidywała, bo trudno, żeby też twórcy ustawy wiedzieli, jakie nazwy ulic są w całej Polsce i w różnych mniejszych i większych miejscowościach. Jak to w ogóle w praktyce wygląda, panie doktorze, bo pan jest odpowiedzialny w naszym regionie za realizowanie tej ustawy, prawda? Ze strony Instytutu, oczywiście.
W świetle zapisów ustawy dekomunizacyjnej, która będzie przekreślała do końca tego roku tę totalitarną spuściznę, która niestety jeszcze w 2017 roku w przestrzeni publicznej jest obserwowana. Instytut Pamięci Narodowej w świetle tejże ustawy jest organem opiniującym, to znaczy samorządy, na których spoczywa obowiązek dekomunizowania przestrzeni publicznej, mają taką możliwość, aby zwrócić się do Instytutu z prośbą o zaopiniowanie, które z ulic funkcjonujących w danej przestrzeni publicznej podlegającej danemu samorządowi podlegają tejże ustawie. I Instytut Pamięci Narodowej wysyła do danych samorządów takie opinie. Samorządy mają czas w świetle zapisów ustawy na realizację tych zapisów ustawowych do 2 września, a później, jeżeli ta dekomunizacja nie zostanie przeprowadzona, zajmie się już tym wojewoda kujawsko-pomorski i inni wojewodowie w skali kraju. Więc IPN, odpowiadając na pytanie pani redaktor, do 2 września spełnia rolę opiniodawczą.
Czyli to nie jest tak, że IPN na przykład a propos Bydgoszczy czy Torunia zrobił wykaz ulic, nazw ulic, które należy zmienić i dostarczył do Rady Miasta.
Już to mówię. To jest pewien proces, który trwa od dobrych kilku lat. Jeszcze świętej pamięci prezes Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Janusz Kurtyka, wystosowywał w innej rzeczywistości prawnej prośbę.
Tak, bo wtedy ustawy nie było.
Nie było ustawy dekomunizacyjnej, która nakazywała przeprowadzenie dekomunizacji w przestrzeni publicznej. Wysyłał do danych samorządów prośby, które dotyczyły
konkretnych już ulic.
Tak jest. Wiem, że również taka prośba była skierowana do Bydgoszczy i różnie z tymi odpowiedziami bywało. W zdecydowanej większości wypadków samorządy w tamtejszej rzeczywistości nie decydowały się na podejmowanie jakichkolwiek kroków, które zmierzałyby do przekreślania totalitarnej spuścizny, która wyrażała się w funkcjonowaniu danych nazw nawiązujących do ustroju totalitarnego komunistycznego w przestrzeni publicznej. Więc do momentu, kiedy nie funkcjonowała ustawa, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której te relikty były obserwowane i są one obserwowane po dzień dzisiejszy. I dopiero ustawa dekomunizacyjna to zmieni i do końca roku te pozostałości tego procesu, który rozpoczął się gdzieś na początku lat 90. zostaną w moim głębokim przekonaniu zamknięte.
Zostaną zamknięte? Pan radny Janusz Czwojda, bo wy teraz macie, państwo radni, taki oto problem, że musicie, jak rozumiem, wypisać te ulice, nazwy tych ulic, które powinny zostać zmienione i przesłać do IPN-u celem uzyskania opinii, tak?
No, no właśnie, ale może się tak jakby dziać, że Rada Miasta nie widzi takiej potrzeby. Uznaje, że dekomunizacja nazewnictwa, która miała w dużym stopniu miejsce w 90 roku, w jakiś sposób została zakończona. Na przestrzeni tych no, już w tej chwili 20 kilku lat, bo to w 91 następowało, 20 kilku lat nie padały wnioski, nie padały projekty na zmian nazw ulic, które pozostały. W międzyczasie się nic nie pojawiło. I jedna z ulic rzeczywiście została zmieniona w 2011 roku, która popularnie funkcjonuje jako ulica no, symbolu, bo na ten temat można byłoby dyskutować, co jest symbolem, a co jest tylko w jakiś sposób osobą związaną. Została zmieniona ulica Lucjana Szenwalda, została rzeczywiście już odsunięta. To 20 chyba któregoś tam października 2000.
Panie radny, ale wcześniej, jak pan mówi, w latach 90. Wiem, że w Bydgoszczy była ulica Buczka, była Świerczewskiego, była
tak,
24
Nowotki,
stycznia. Tych ulic już nie ma. I jak zrozumiałam pana wypowiedź, pan uważa, czy także być może częściej albo wszyscy radni miasta Bydgoszczy, że te ulice, które powinny być zmienione, już ta zmiana została dokonana, tak? Już nic nie ma do zmiany?
Większość widocznie, no skoro nie ma żadnych inicjatyw, bo inicjatywę, jak przypomnę, uchwałodawczą ma grupa radnych, klub radnych, przewodniczący Rady, prezydent, no więc komisja Rady Miasta. Nie było na przestrzeni jakby iluś rad i do dzisiaj nie ma inicjatyw uchwałodawczych, które by zmieniały nazwę ulic. Wiemy też, że no jest to pewien kłopot dla mieszkańców. Wprawdzie jest taki dosyć lakoniczny zapis, który mówi, że dokumenty zachowują ważność, pomimo że nieaktualna jest nazwa, ale jest jednak z tym mnóstwo różnych problemów.
No na pewno trzeba pójść, wymienić dokumenty.
Nie, pozostają, tylko jest to pewien kłopot, mimo wszystko. One są ważne, mimo że nazwa się nie zmieniła, no ale jednak wiadomo, no mieszkam na innej ulicy w rzeczywistości niż, czy o innej nazwie niż mam dokumenty, chociaż w dowodach osobistych tego nie ma. Natomiast firmy, no materiały propagandowe, reklamowe, informacyjne, plany miast, inne podobne rzeczy powodują.
Pozwolicie państwo, że przyjmę pierwszy telefon, bo chociaż jeszcze nawet nie wywoływałam, to widzę, że już dzwonią słuchacze. Halo, słyszymy się?
Tak.
Ja bym prosiła o ściszenie radia, tak? I od razu prośba do wszystkich państwa, bo można oczywiście do nas dzwonić. Ja wiem, że państwo macie różne opinie, ale prosiłabym o powstrzymanie emocji i kulturę dyskusji. Dobrze?
Oczywiście.
Bardzo proszę. Bardzo proszę.
To chyba jest podstawą.
To jest podstawa, ale ja zawsze wolę przypomnieć, bo czasami się zbyt rozemocjonujemy.
Moi Państwo, ja nie jestem może doktorem, nie jestem profesorem, jestem zwykłym człowiekiem, ale jak słucham tych wypowiedzi, powiem naprawdę szczerze, że to jest no naprawdę coś strasznego, moi Państwo.
Dobrze, ale nie oceniajmy. Pan uważa, że należy zmienić, czy nie?
Cała ludzkość w historii miała różne okresy i my nie możemy robić takiego czegoś, że teraz będziemy spełniali ustawę dekomunizacyjną, bo ktoś się tam tą ustawę podpisał. Przecież różne były okresy i nie możemy wymazywać części historii. Przecież ci panowie, którzy tutaj, ten pan, który się pierwszy wypowiadał, on jest też spuścizną tego ustroju postkomunistycznego.
Wszyscy jesteśmy... No dobrze, ale to w takim razie chciałby pan mieć ulicę, teraz już będę prowokacyjna bardzo. Adolfa Hitlera? To też jest element
nigdy
historii.
Nigdy nie mieliśmy ulicy Adolfa Hitlera.
No ale to jest element historii.
I nigdy nie mieliśmy...
Ale to jest element historii. Adolf Hitler wywołał drugą wojnę światową.
Mówi się o tym, kim był, co robił, mówi się o Stalinie, mówi się o Hitlerze. Takich ludzi w historii była masa, wie pani, było całe mnóstwo.
No właśnie.
I nie zmieniajmy tej historii, bo dzisiaj my osądzamy kogoś, a ci panowie, którzy tam są pani w studiu, nie wiedzą, że za 20 lub 30 lat ktoś będzie ich osądzał.
Historia jest interpretowalna. Ma pan rację. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego do usłyszenia. Czy ma pan rację, że historia jest interpretowalna w tym sensie? Proszę państwa, powróćmy jednak do naszej dyskusji dotyczącej zmiany nazw. Pan doktor Marek Szymanie.
Dosłownie. Tak. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o dekomunizację przestrzeni publicznej, mamy tutaj do czynienia z osadzaniem jej na gruncie niepodległościowym. Nadawanie danej ulicy, danego imienia, danego wydarzenia jest formą gloryfikowania danej osoby, która w tym wypadku przyczyniała się na przykład do odzyskiwania przez Polskę niepodległości. W przypadku Hitlera, Stalina ja chyba nikomu nie muszę tłumaczyć, że byli to jedni z największych zbrodniarzy, którzy nie zasługują na to, żeby funkcjonować w przestrzeni publicznej. I o to chodzi w dekomunizacji. Przekreślamy totalitarną spuściznę, nie pozwalamy, aby w niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonowały w przestrzeni publicznej symbole totalitarnego reżimu, który mordował miliony Polaków. Tak to wygląda. I ani Hitler, ani Stalin, którzy są tutaj przykładami sztandarowymi, nie mogą ostawać się w przestrzeni publicznej.
Mimo, że są elementami historii.
Oczywiście, że tak. My z tym nie dyskutujemy, tego nie przekreślamy, ale to jest forma gloryfikowania, forma wywyższania danych osób, które mają konkretne zasługi na rzecz działalności ku odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości.
Ale mówimy o jednoznacznych osobach, natomiast to, co zostało w tej chwili, te wątpliwości, które są, dotyczą sytuacji niejednoznacznych, a już sformułowanie o symbolach w stosunku do niektórych osób no jest, lekko mówiąc, zadziwiające.
Jakich
no, funkcjonuje w obiegu nazwisko pana redaktora Chłodzińskiego, który dla mnie, bo jestem z tego pokolenia, jest symbolem, tak, no przez pewien okres redaktora naczelnego, tak, czy dyrektora, tak, no to tak, tak jak to tam funkcję pełni, w każdym razie szefa tej instytucji, dla mnie to jest symbol zgaduj zgaduli, a nie ustroju totalitarnego i wszyscy, którzy go znają, bo to nie są odległe lata, znali z tamtych czasów, mówili, że bardzo porządny, uczciwy człowiek, a że był w tamtych czasach członkiem egzekutywy Komitetu Miejskiego. No cóż, został powołany, pełniąc tą funkcję i prawdopodobnie tak to musiało wyglądać. Troszeczkę, no, mając 60 lat, powiedzmy, na karku, no zawsze żyłem w tamtych czasach i wiem, że niektórzy porządni ludzie też musieli gdzieś tam funkcjonować. Oni nikomu krzywdy i symbolami nigdy nie byli.
Panie doktorze, zaraz dam panu odpowiedzieć, natomiast no, mamy jeszcze gości w studio w Toruniu i w Bydgoszczy jest pani burmistrz Solca Kujawskiego, bo w Solcu mamy taki oto problem, że jest ulica 23 stycznia. Tak? Tego dnia Solec został wyzwolony spod okupacji niemieckiej. Tak. I mieszkańcy tej ulicy nie chcą zgodzić się na zmianę nazwy. Tam nawet protestuje Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego. Prawda, pani burmistrz?
Tak, tak jest. Więc nazwa 23 stycznia została nadana ulicy 5 lutego 1945 roku. Z inicjatywy księdza Hanelta i muszę powiedzieć, że pozostałe nazwy ulic, na przykład Hanki Sawickiej, została nadana w 1955 roku. Czyli nie było to gloryfikowanie, tak jak pan tutaj nazwał, czy jakieś wywyższenie tutaj, że ma być ulica upamiętniająca wkroczenie wojsk radzieckich, tylko chodziło o to, że chcemy świętować to, że został wyzwolony spod okupacji hitlerowskiej. I muszę powiedzieć, że mieszkańcy indywidualnie piszą do nas. Mieszkańcy piszą zbiorowe tutaj protesty przeciwko zmianie nazwy. Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego, gdzie niekoniecznie członkowie towarzystwa mieszkają przy tej ulicy, piszą, jak również tutaj głos w tej kwestii zabrał dyrektor muzeum. Nie zgadzają się z tym.
A jak to wygląda w Toruniu? Pan radny Karol Maria Wojtasik.
W Toruniu mamy obecnie opinię na temat zmiany nazwy ulicy Armii Ludowej i Wincentego Pstrowskiego. Jest to opinia Instytutu Pamięci Narodowej, Komisji do Spraw Ścigania... Ojejku, wypada mi ta nazwa.
Zbrodni
przeciwko narodowi polskiemu, tak dokładnie. I ona zaopiniowała negatywnie, że te ulice nie mogą pozostać, trzeba je zmienić. Mieliśmy już jedno posiedzenie komisji, na której mieliśmy podejmować nazwę na temat nowej ulicy, nowej nazwy dla Armii Ludowej. Poprosiłem taką panią, która zajmuje się moją komisją, żeby do wszystkich klubów wysłała informację, aby kluby we własnym gronie przeanalizowały różne kandydatury i wyłonili jedną, a następnie na komisji bądź na sesji Rady Miasta byśmy przegłosowywali. Na ostatniej komisji jednak nie padły żadne opinie. Radni poprosili o jeszcze trochę więcej czasu, I mam nadzieję, że w czerwcu będziemy już podejmować nazwę.
Jeżeli ale nie ma nie... takich jednoznacznych protestów, jak na przykład w Solcu Kujawskim w przypadku ulicy 23 stycznia. W Toruniu nie ma takich sytuacji. Raczej mieszkańcy są pogodzeni z tym, że trzeba dokonać zmian, tak?
Znaczy są pogodzeni, tak, ale no, zbytnio nie chce im się też tutaj teraz zmieniać wszystkich dokumentów, bo to też...
No to nikomu się nie chce.
Dokładnie, ale jakichś takich większych manifestacji tutaj tej ustawy nie ma. Mieszkańcy wiedzą, że będą musieli to zmienić, jeżeli nie zmienią tego sami. Rada miasta nie zmieni, to wojewoda z mocy ustawy będzie musiał dokonać tej zmiany.
Czyli wolą póki to zrobić sami.
Póki co mają we własnych rękach możliwość nadania nazwy. Są dwie koncepcje, dwie nazwy, dwie kandydatury. Jedna to jest generała Tadeusza Rozwadowskiego, druga to jest nazwa przedwojenna Napolana. Natomiast bardziej się skłaniam tutaj ku generała Tadeusza Rozwadowskiego, chociaż też są jeszcze kandydatury tutaj takich generałów toruńskich. Na klubach będziemy jeszcze o ten temat rozmawiać.
Czyli dwie ulice tylko są w Toruniu, tak? Te, które otrzymały opinię.
Jeszcze też będzie opiniowana ulica Gagarina, chociaż też było wstępnie, że tutaj był to...
Ale zostanie ten Gagarin, czy już go nie będzie?
Znaczy, powiem tak, niektórzy tutaj podnoszą jakby taki apel, że jeżeli Wincentego Pstrowskiego, to dlaczego nie Gagarina? Pstrowski był rębaczem, przodownikiem pracy, a Gagarin był oficerem wojskowym, astronautą czy kosmonautą, gwiazdą Związku Radzieckiego, pupilem, więc był gloryfikowany jak tylko to jest możliwe. Natomiast no, zobaczymy, jak to dalej się potoczy.
Pan doktor Marek Szymaniak, bo już widzę, że musi coś powiedzieć.
Trzy rzeczy dotyczące tego, o czym przed chwilą słyszeliśmy odnośnie tych ulic styczniowych, czy też lutowych, bo to jest szerszy problem, on dotyczy nie tylko Solca Kujawskiego, czyli
Tuchole,
tych momentów zajmowania poszczególnych miast naszego województwa przez jednostki Armii Czerwonej. Proszę Państwa, no nie możemy abstrahować od tego, że ten dzień w okresie Polski Ludowej był jednak fetowany jako moment wyzwalania tych miast. A o jakim wyzwoleniu my tutaj mówimy? Armia Czerwona podbiła ziemię Rzeczpospolitej Polskiej w 1945 roku, umocniła tutaj panowanie komunistyczne. Ta władza komunistyczna, która została zainstalowana z nadania sowieckiego, sprawowała rządy w Polsce do 1989 roku, a początek tego procesu sięga właśnie tych dat styczniowych, lutowych, tych momentów zajmowania ziem polskich przez Armię Czerwoną i traktowania Polaków jak narodu podbitego. Masowe gwałty, masowa grabież, masowe kradzieże, masowy demontaż gospodarki. Szacunek dla ofiar reżimu komunistycznego każe nam dekomunizować nazwy te styczniowe, lutowe, związane z wkraczaniem Armii Czerwonej do poszczególnych miast województwa kujawsko-pomorskiego. I my odnosimy się właśnie tutaj do początku tego zaprowadzania w Polsce zbrodniczego komunizmu. W przypadku pana Romana Chłodzińskiego, no ten życiorys jest, proszę pana, dużo bogatszy niż prowadzenie tej audycji, o której... Tak. Ja tutaj już jestem po lekturze akt osobowych Romana Chłodzińskiego, które znajdują się między innymi w archiwum Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. I no, Roman Chłodziński, poza tym, że prowadził tę audycję, o której pan wspomniał, również tutaj taki cytat, odpowiadał za realizację wytycznych terenowych organów partii oraz za całokształt prac wykonywanych w zakresie działalności rozgłośni, również tych związanych z ideologią komunistyczną. Więc to jest życiorys złożony. Ta sprawa odnośnie Romana Chłodzińskiego nie jest jeszcze rozstrzygnięta, pragnę tutaj o tym wspomnieć. To jeszcze wymaga bliższego przyjrzenia się temu życiorysowi, ale jest tam wiele takich fragmentów, które mogą budzić wątpliwości odnośnie tego, czy Roman Chłodziński zasługuje na to, aby być patronem jednej z bydgoskich ulic. Gagarin i Pstrowski, no jest zasadnicza różnica między Gagarinem i Pstrowskim. W przypadku Pstrowskiego mamy do czynienia z takim cynicznym wykorzystywaniem pracy Polaków przez komunistów, z takim wypaczonym traktowaniem etosu pracy, które bardzo wiele osób kosztowały życie i zdrowie. Pstrowskiego akurat kosztowało to życie. On za tę stachanowską pracę zapłacił najwyższą cenę.
Człowiek z marmuru.
To jest jedna rzecz. I druga jeszcze, na którą chciałbym tutaj wspomnieć. wspomnieć, tę stachanowską pracę starano się przedstawić Polakom jako obowiązujący standard. Nie wszyscy byli w stanie pracować tak jak Pstrowski, a starano się, wytyczając poprzez Pstrowskiego i inne osoby, tego rodzaju standaryzację pracy. To nie ma nic wspólnego z etosem pracy, która sprowadza się do tego, że dba się o normalne warunki pracy, które dba się o zabezpieczenie życia ludzkiego i zdrowia. A Gagarin jest wyrazem pewnego takiego propagandowego ujęcia, no nie wiem, lotnika, kosmonauty, który no tutaj jest kimś tylko i wyłącznie, nie wiem, człowiekiem, który wyraża pewien rodzaj propagandy.
Ale w mojej ocenie, jeżeli można, powiem tak właśnie, że w tych sytuacjach, jak pan sam mówi, że niektóre rzeczy to nie są takie do końca jasne i skomplikowane i takie życiorysy niektóre są zawiłe, bo to ja bym powiedział tak, że w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia właśnie z taką no, niejednoznacznością pewną, to nadawanie ulicy może budzić wątpliwości. Natomiast zabieranie istniejącej jakby, czyli wyrzucanie z takiego no, mini panteonu jakby tych gdzieś tam, no nie zasługuje. To gdybyśmy odkryli, że ktoś rzeczywiście był zbrodniarzem, wyszły na jaw rzeczywiście bardzo, bardzo brudne rzeczy, można byłoby o czymś takim dyskutować. Natomiast to jest zupełnie, dla mnie to jest zupełnie inne odczucie i do tego liczy się kłopot mieszkańców i pewnie w jakimś sensie ich wola.
345, 50, 90, 50, 60. Tu państwo cały czas dzwonią. Ja obiecuję, już odbiorę w tej chwili. Zaraz oddam głos pani burmistrz, ale teraz głos dla słuchacza. Bardzo proszę.
Dzień dobry.
Witam.
Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Ja mam pytanie. Dlaczego my tak, państwo, tak mówicie bardzo chętnie i używacie słów reżim komunistyczny i że to był system zbrodniczy, a mam pytanie, dlaczego my spadkobiercom typu SB-kom, UB-kom, emerytom wojskowym płacimy tak wysokie emerytury? Jak to się ma do zmiany ulic, gdzie wszyscy zgadzamy się? A jeżeli przychodzi ruszyć SB-ków, UB-ków, to wszyscy się boją.
Nie, ruszają.
Tego nie rozumiem.
Ruszają. Nie, to pan troszeczkę nieaktualne ma informacje. Dziękuję bardzo. Ruszają.
Jeszcze jedno pytanie. Można?
Ale ostatnie. Proszę
tak, ostatnie.
Bardzo.
A co na przykład jak mam mieszkanie własnościowe przy danej ulicy? Czy muszę pójść do notariusza, zmieniać to również?
To już pani burmistrz, proszę bardzo.
Tego, co wiem z przepisów, wynika, że wszystkie dokumenty zachowują ważność, a tutaj również księgi wieczyste, tak.
Ale jak to jest? Bo ja tego nie rozumiem, proszę państwa. Ale co to znaczy? Bo państwo już na dzień dobry mi powiedzieli, że zachowują ważność. Na przykład mieszkam przy ulicy Gagarina. Ten Gagarin stanie się ulicą długą, załóżmy. I co? Ja wymyśliłam w tej chwili. Ale mam w dokumentach, że mieszkam przy Gagarina. To ja nie mam zmienić tych dokumentów?
To znaczy nie ma takiej konieczności, wynika to z przepisów, ale muszę powiedzieć, że rodzi to wiele niedogodności, o czym pan tutaj mówił.
Ale w ogóle nie muszę, czy mam jakiś czas na zmianę?
Na dzień dzisiejszy nie. Przepisy nie mówią, nie precyzują daty.
No ale to zawieszenie powstanie.
Dodatkowo jeszcze mieszkańcy mówią, ale będzie pani musiała mieć jakiś dokument potwierdzający, że tam jest zmiana innej ulicy, tak? Czyli albo zaświadczenie o nadanie numeru porządkowego i nadanie ulicy, albo też po prostu jakieś inne zaświadczenie z gminy. My na ten temat tutaj pracujemy i rozmawiamy, bo jednak chcemy w jakiś sposób te zaświadczenia wydawać. Poza tym spotykamy się na co dzień bardzo błahymi, by się wydawało, pozornymi pytaniami. No dobrze, koszty zwraca budżet państwa, ale proszę mi powiedzieć, czy koszty zrobienia zdjęcia również. Są to rzeczy może podstawowe, nam się błahe wydają, ale dla mieszkańca są to po prostu bardzo ważne rzeczy, tak? Natomiast tak jak nie widzę tutaj dyskusji na temat Hanki Sawickiej czy Jana Krasickiego, co żeśmy zrobili. Zrobiliśmy tutaj konsultacje społeczne i te nazwy pozmienialiśmy w Solcu Kujawskim. Tak, mieszkańcy tutaj 23 stycznia, bo już po raz któryś podchodzimy do tego tematu i ja muszę powiedzieć, mam przed sobą pismo mieszkańców, mieszkańcy tutaj złożyli pismo do burmistrza i do Rady Miejskiej, że my mieszkańcy, to akurat są z ulicy 23 stycznia, stanowczo protestujemy przeciwko kolejnej próbie zmiany nazwy ulicy. Przypominamy, że nasze stanowisko wyrażaliśmy już w plebiscycie w 96 roku. Ponad 90% mieszkańców naszej ulicy wypowiedziało się, że nie chce zmiany nazwy. Naszym zdaniem nazwa tej ulicy we właściwy sposób upamiętnia zakończenie najbardziej tragicznego okresu w historii Solca, okupacji hitlerowskiej. I dlatego też Dzień Wyzwolenia i zakończenia koszmaru okupacji hitlerowskiej był tak oczekiwanym przez naszych mieszkańców. Fakty, o których wspomniano i tutaj powołuje się na również wypowiedzi mieszkańców. Ja nie ukrywam, że mam ręczne spiski, rozpiski różnych ludzi, którzy wypowiadali się, co w czasie II wojny światowej się działo. U nas w Solcu akurat było tak, że przy rozpoczęciu II wojny światowej, przed rozpoczęciem było ponad 4400 Polaków. Niemców było niecałe 9%, ale posiadali większość majątku, czyli duży majątek. Zbroili się przed II wojną światową, pewnie takich jak i w pozostałym kraju. I jak nastała II wojna światowa, 7 września akurat w Solcu, to po prostu zachowania Niemców, terror, sprawiło to wszystko. Obozy koncentracyjne, prześladowania, nędza, głód, wysiedlenie. Zamordowano ponad 200 Soletczan. Oprócz tego z Bydgoszczy przywożono jeszcze osoby tutaj na Otorowo Makowiska. Jak się jedzie, to jest tam zostało spalonych, pochowanych i zamordowanych około 800 osób.
A co się działo w Solcu w okresie stalinowskim?
W okresie stalinowskim, no ja muszę powiedzieć, że nie było tutaj większych takich, ja się urodziłam w 59 roku, więc trudno mi tutaj powiedzieć.
Krótko o po stalinowskim, no generalnie w...
Nie, powiem szczerze, że na pewno trzeba o tym pamiętać, trzeba o zmuszaniu, o tym, co pan mówi, o ciężkiej pracy, o pewnego rodzaju prześladowaniach, bo na pewno też to było. Zawsze pamiętam, mówiono o 1 maja, o pochodach, o zmuszaniu i do pracy, i do pochodów, i do pewnych poglądów. Ale moim zdaniem tu tkwi problem w przypadku wyzwolenia, bo tak jak mówię, nie mam obiekcji co do tutaj i pewnie mieszkańcy, ale trzeba myśleć o tym i edukować ludzi, że jeżeli było zakończenie II wojny światowej, okupacji hitlerowskiej i ludzie z tym utożsamiają sobie tą nazwę, tak, to trzeba myśleć, że to jest to i trzeba o tym mówić. Trzeba mówić, bo ja czasami mam wrażenie, ja przepraszam, że powiem to, ale czasami mam wrażenie, że zapominamy o tym, że była okupacja hitlerowska, bo my mało mówimy o nazistach w tej chwili. W tej chwili więcej się mówi o tej okupacji
sowieckiej.
Ja myślę, że jedna i druga, one obydwie były inne, ale jedna i druga była dla naszych mieszkańców, nie tylko Solca, ale Polaków, była bardzo bolesna. I
pani burmistrz, przepraszam, że wejdę.
Pani burmistrz, zanim pan doktor...
Przepraszam, że...
Proszę bardzo, Karol Maria Wojtasik.
Proszę, że wejdę w zdanie, ale manifestacje mieszkańców danej ulicy czasami wynikają z bierności, z lenistwa bądź z niewiedzy. Bo wiąże się to z pewnymi zadaniami administracyjnymi, koniecznością zmiany, też nieznajomości ustawy. Druga rzecz, jeżeli pani mówi o nazistach i o Związku Radzieckim, czy okupacji radzieckiej, sowieckiej, ja to nazywam rosyjską, bo Rosjanie są największym spadkobiercą tej okupacji, to nie zapominajmy, że okupacja hitlerowska, niemiecka trwała w Polsce 6 lat, a rosyjska trwała 50 lat. Jeżeli w okupacji niemieckiej mieliśmy zidentyfikowanego wroga i wiedzieliśmy, kto nim jest, tak? Oczywiście były też przypadki zdrajców, bo Polak też na Polaka donosił, no ale to były skrajne przypadki.
Tak,
tak? Natomiast w okupacji rosyjskiej to przecież było na porządku dziennym, że brat na brata, czyli ziomek na ziomka donosił i człowiek nie wiedział, z kim ma do czynienia. Więc nie znam państwa wykształcenia. Wiem, że tylko jedynym historykiem w studiu jest pan doktor Szymaniak. Mamy Instytut Pamięci Narodowej, który jest organem kompetentnym do tego, żeby wydawać opinię. My jako przedstawiciele samorządu prosimy o taką opinię i z nią się zgadzamy albo nie. A natomiast dywagowanie, czy wprowadzać, czy nie wprowadzać, mija się z celem.
No ale ludzie mają prawo wypowiadać własne opinie.
No, chyba dla mieszkańców jesteśmy zarówno pan, jak i my tutaj, i IPN, i burmistrzowie, i radni są dla mieszkańców i musimy się z ich wolą liczyć w jakiś tam sposób, tym bardziej, że to są
się, ale Instytut Pamięci Narodowej określił jasno, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe. Jest to instytut do tego uprawniony i upoważniony.
Ale
są to osoby kompetentne,
zapytać,
z wykształceniem.
Panie radny, Instytut Pamięci Narodowej określił jasno, jak pan powiedział, jasne, ale mieszkańcy mają prawo zapytać. Ja tylko dodam, że pan pan doktor Marek Szymaniak dzisiaj powinien być w Słupsku, a z tego właśnie względu, żeby wyjaśnić, żeby móc porozmawiać z państwem, usłyszeć państwa wątpliwości, też pewnie pewne rzeczy wyjaśnić, a może i się pospierać. Przyszedł tutaj do studia i odwołał tę wizytę w Słupsku, za co panu dziękuję. Panie doktorze, przyzna pan, że no mają mieszkańcy prawo mieć wątpliwości i pytać. Nawet jeśli to
oczywiście,
są wątpliwości takie ahistoryczne, powiedziałabym.
Tak, Instytut Pamięci Narodowej służy społeczeństwu polskiemu, po to został powołany, po to, żeby pokazywać, jak wyglądała okupacja również sowiecka w Polsce. Nie zgodziłbym się tutaj z panią odnośnie tego, że mało się mówi o okupacji niemieckiej w Polsce. Piękne, nowo otwarte Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest tego znakomitym przykładem. Okupacja niemiecka, nikt nie kwestionuje tej ludobójczej zbrodni, która w tamtym czasie, w latach 39-45 była dokonywana na Polakach, ale nie możemy, proszę państwa, abstrahować od tego, co w Polsce się rozpoczęło w momencie, kiedy wkroczyła tutaj Armia Czerwona, paradoksalnie wyrzucając jednego okupanta, ale jednocześnie zaprowadzając nową okupację sowiecką. Zgodzi się pan radny, że tutaj decydujące zdanie w sprawach tego, kto sprawuje rząd i w jaki sposób to robi, miał Związek Sowiecki. I teraz a propos tego, o czym mówiła pani. Proszę państwa, eksterminacja niepodległościowego podziemia zbrojnego. W Solcu Kujawskim również funkcjonowały grupy niepodległościowego podziemia, które były tam wyłapywane, wyaresztowywane i mordowane. Co się stało z przedstawicielami 4. Zarządu Głównego WIN? Wszyscy zamordowani po procesie, który był kpiną z prawa. W ogóle nie możemy mówić o funkcjonowaniu jakiegoś prawa w okresie komunizmu, jeżeli skazuje się polskich patriotów w okresie okupacji niemieckiej walczących o niepodległy byt państwa polskiego, a po wojnie uznanych za wrogów Polski Ludowej. I te momenty, o których rozmawiamy, wsłuchując się również w to, co mają na ten temat do powiedzenia mieszkańcy danych miast województwa kujawsko-pomorskiego, są również ważne, żeby je widzieć. Nie możemy abstrahować od jednej rzeczy i zwracać uwagę tylko na to, że tego dnia się skończyła okupacja niemiecka. Nie możemy nie widzieć, że w tego samego dnia rozpoczęło się kształtowanie nowego porządku w Polsce, porządku komunistycznego, porządku zbrodniczego, który kosztował życie wiele setek tysięcy Polaków. Szacunek dla ich ofiary wymaga tego, żebyśmy kładli nacisk na to, że my odcinamy się od tej totalitarnej spuścizny, która swoim początkiem sięga tych styczniowych, lutowych dni 1945 roku.
Panie doktorze, ale coś jednak, jeszcze jedno pytanie. Coś jednak w tym jest, należałoby się chyba zastanowić, że mieszkańcy nie tylko Solca Kujawskiego, ale Koronowa, Tucholi, jeszcze kilku pewnie innych mniejszych miejscowości, nie sprzeciwiają się zmianie nazw typu Karol Świerczewski czy Hanka Sawicka, ale jednak te daty takie związane z wyzwoleniem spod okupacji niemieckiej dodaje, przeszła sowiecka, wiemy, jednak one budzą wątpliwości. No, co, nie daje to państwu do myślenia w IPN-ie, że to może by jednak
nazwiska
zastanowić
też
budzą.
Się
na tym? Proszę bardzo, pan zdaniem. Doktor.
Ja myślę, że ta opinia, która została przesłana do Solca Kujawskiego i do innych miejscowości, które zapytywały nas o datę wkroczenia Armii Czerwonej, czyli tych styczniowo-lutowych dat 1945 roku, no jednoznacznie pokazuje, czym ten moment był. I warto byłoby również pokazać mieszkańcom taką opinię. Ja nie wiem, czy ona była publikowana również.
Tak, jak najbardziej. Tak, po tej publikacji są właśnie te zdania.
Ale w jaki sposób te zdania się odnoszą do tej treści, którą przesłał Instytut Pamięci Narodowej.
Tutaj w całości odpowiedź Instytutu Pamięci Narodowej była publikowana, również pismo burmistrza do Instytutu było publikowane. I myślę, że nie możemy mówić, że mieszkańcy o tym nie wiedzą, czy też po prostu jest ich niewiedza na temat II wojny światowej i tutaj w tym okresie po.
Na temat mieszkańcy II wojny po prostu, dużo wiedzą.
Tak, pytanie, mieszkańcy po prostu chcą jakby ten okres zakończenia II wojny i spod tej okupacji hitlerowskiej ich świętować, czyli dla nich zakończenie
tej
uczcić, to jest bardzo ważne. Ja muszę powiedzieć, że my przywiązujemy wagę do tego i naprawdę, proszę wierzyć, obchodzimy wszystkie tutaj święta narodowe, państwowe, natomiast no jednak mieszkańcy mają prawo do pewnego swojego wyrażenia opinii i zdania. I tutaj Instytut powołał, że był no, ksiądz Hanelt, że po prostu tutaj przedstawiciele był jakby zatwierdzony przez przedstawicieli rządu polskiego i stąd i nadany i stąd po prostu jakby ja to odczytałam, tak jakby tutaj komunistyczna władza. No ksiądz Hanelt akurat, no można powiedzieć, nie był komunistą. Tak? Był prześladowany i jego odwrót pierwszy wyzwolenia Solca, nazwę, bo to było 5 lutego zaraz po prostu wyzwoleniu Solca Kujawskiego, a tak jak mówię, pozostałe nazwy komunistyczne były nadawane w latach 50.
Solec nie został wyzwolony, podkreślę to jeszcze raz.
No nie wyzwolony, spod okupacji hitlerowskiej. Tak, bo mówimy o tym, tak? Nie mówimy tutaj o...
Proszę bardzo, Karol Maria Wojtasik, proszę bardzo.
W Toruniu mieliśmy też podobną sytuację i od 2 lat zabiegałem, żeby 1 lutego w Toruniu nie obchodzić święto wyzwolenia Torunia, bo czegoś takiego nie było. Nigdy nie było wyzwolenia.
Zdaje się, że kwiaty były składane przez samorządowców.
Teraz. Przez prezydenta.
My składamy.
Przez prezydenta i przez SLD. I to była bardzo mała grupka w porównaniu do tego, co było w latach poprzednich. Wojsko też nie brało udziału, nie było orkiestry, nie było kompanii honorowej. Także było to w bardzo dużym, okrojonym stopniu i to akurat cieszę się, bo to jest moja taka mała zasługa, że tego święta tutaj w Toruniu już nie ma. Dlatego, że była też opinia profesora Mirosława Golona, który negatywnie odniósł się do obchodzenia tej rocznicy. Jako
wyzwolenia
święta.
Spod okupacji niemieckiej, ja dodaję, panie doktorze. No nie. Bo to chyba nie jest zafałszowanie ale to nie w było, historii.
Ale to nie było wyzwolenie. To nie było
ale
wyzwolenie.
Spod
dlatego,
okupacji
że
jeżeli... niemieckiej.
Nie wiem, jak pan ma lat, ale ja żyłem w tej niewyzwolonej Polsce i powiem, z opowiadań moich rodziców wiem, że jednak była różnica lata okupacji niemieckiej, a okupacji. Oczywiście różne bywały okresy, ale ja żyłem od 54 roku, w związku z powyższym najgorsze czasy stalinizmu jakby no mnie nie sięgały, natomiast my nie odczuwaliśmy aż tak bardzo, jak widać to...
Opresyjności systemu.
Ale po pierwsze oczywiście. Nie było czegoś takiego jak wyzwolenie, dlatego że jak Armia Czerwona weszła do Torunia, to Niemców już nie było, dlatego że oni dzień wcześniej uciekli. Tak naprawdę była jedna doba...
No to uciekli przed armią sowiecką.
Na 31 stycznia, od 30 do 1 lutego, czyli dobę, do godziny 9 rano Toruń był miastem wolnym. Później weszła Armia Czerwona i pierwsze co zrobiła, to pozabijała ludzi, w tym też mniejszość rosyjską. Dla przykładu, że każdy, kto będzie współpracował z Polakami, skończy tak jak Rosjanie. Rosjanie się przed nikim nie schowają, nie zatrzymają. I dla nich nie ma żadnych świętości, żadnych wartości. Tym były pierwsze też mordy. Przecież nie zapominajmy o tym, jak byli wywożeni na daleki Sybir mieszkańcy Torunia.
Tak, i
jak piekarzy mordowano,
gwałcono
kobiety.
Były gwałcone zakonnice, kobiety, staruszki, dzieci. Wiemy o tym. Także być może za rzadko o tym mówimy.
Moglibyśmy
pan doktor Marek Szymaniak.
Moglibyśmy tutaj połączyć, wyjść naprzeciw temu tej naszej dyskusji i próbować ją jakoś zakończyć optymistycznie. Moglibyśmy tutaj połączyć te nazwy, no, zmieniając, jestem tutaj przekonany, że one wymagają zmiany, na przykład nazywając tę ulicę ofiar reżimu niemieckiego i sowieckiego, na przykład. No to i to wtedy ta data by była, że tak powiem, uprawniona.
Albo ofiar reżimów totalitarnych.
Totalitarnych, tak, niemieckiego i sowieckiego. Więc pamiętajmy zawsze o tych dwóch bardzo ważnych elementach, które z tymi datami się wiążą. Jeżeli będziemy pamiętać tylko o tej jednej, będziemy zafałszowywać historię. To jest tak, jakbyśmy o wrześniu 1939 roku mówili tylko w kontekście niemieckim, a nie sowieckim. No przecież Polskę pierwszego napadli Niemcy, 17. Przyjaciele ze wschodu są
może problem tkwi w tym, że długo nie mówiliśmy o 17 września przez wiele
początku,
lat. Nie no,
myślę.
Wie pan, panie radny.
U mnie w szkole uczono. A to były lata 60.
Nie,
a to był standard obowiązujący z panem, tak?
Nie, nie wiem, ale...
Nie, to nie był standard. Musimy kończyć, proszę państwa, o tym, jak bardzo jest to gorąca dyskusja, świadczy liczba telefonów. Przyjęliśmy tylko 2, ale mi tutaj po prostu świecą się wszystkie numery, które można by było odebrać, ale więc na pewno nie jest to dyskusja zakończona, ale przynajmniej ją rozpoczęliśmy i obiecuję, że do tematu wrócimy. Barbara Białkowska, Janusz Czwojda, Karol Maria Wojtasik, dr Marek Szymaniak, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Dziękujemy.